Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry. Dzisiaj w lechowych historiach srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, król strzelców tego turnieju, który grał w wielu zagranicznych klubach, chociażby w Sportingu Lizbona, w Borussii Mönchengladbach, ale w ten świat wyfrunął z poznańskiego Lecha i o tym lechowym wątku oczywiście dzisiaj porozmawiamy w lechowych historiach. Andrzej Juskowiak, witam serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry.
Ten medal olimpijski gdzieś tam pewnie w domu wisi, jest, czasem trzeba go wyciągać?
Czasem trzeba go odnowić, czasami...
Wypolerować,
pokazać znajomym, czasami rodzinie, gdzieś jeszcze chcą jeszcze raz go zobaczyć. Nie jest w takim miejscu, gdzie ja pracując w swoim biurze mogę go zawsze oglądać, bo być może by mi się znudził. Mam widok raczej na koszulki klubów, w którym grałem, natomiast jest w takim miejscu za witryną. Można przejść koło niej i go zobaczyć. No, jest to coś wielkiego i wiemy o tym, jak trudno w ogóle na Igrzyska Olimpijskie awansować w sportach drużynowych, a żeby jeszcze osiągnąć tam sukces, to jeszcze większe wydarzenie.
No, powiedziałeś, że masz widok na koszulki i koszulki tych wielkich klubów na pewno wiszą, ale czy wisi koszulka Kani Gostyń? Bo podejrzewam, że o to by było chyba jednak ciężko. Pierwszego klubu.
No tak, trudno. Bardzo trudno też mi było znaleźć koszulkę Lecha Poznań, mimo tego, że przez tyle lat grałem.
Z przełomu lat 80. i 90.
Tak, trochę tych lat spędziłem w Lechu Poznań, natomiast no, to były inne czasy. My nie mieliśmy takiej możliwości, żeby zachowywać koszulki dla siebie. Poza tym ja też wiele lat, kiedy byłem poza granicami, kiedy grałem w różnych klubach w Europie, to brałem udział w różnych akcjach charytatywnych i te koszulki się po prostu bardzo szybko rozchodziły.
Kania Gostyń to był pierwszy klub, z którego do Lecha trafiłeś w wieku 18 lat. O te początki oczywiście muszę zapytać. Jak to w tej Kani się zaczęło? Jak można trafić do dużego klubu w wieku lat 18, bo dzisiaj to jest niepojęte. Ktoś z takim potencjałem na pewno wcześniej musiałby trafić do większego klubu.
No tak, teraz wydawałoby się, że mając 17-18 lat i grając w małym klubie, w niewielkiej miejscowości, to...
Ponad drugą trzeba, ligę się nie wyskoczy już.
Tak, trzeba sobie inaczej życie planować niż grać w piłkę. Natomiast specyfika tamtych czasów była inna. Przede wszystkim dlatego, że piłkarze nie mogli wyjeżdżać z polskiej ligi. Wyjeżdżali ci, którzy już byli po jakichś kontuzjach, albo była jednorazowa zgoda gdzieś ze związku. Większość piłkarzy zostawała w polskiej lidze. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że przez 10 lat z Lecha Poznań wyjeżdżało co roku dwóch zawodników, albo tych najczęściej najstarszych. Nie było miejsca po prostu dla tych młodych. Nie było przepisu o młodzieżowcu, jak był do tej pory niedawno jeszcze w polskiej lidze. Do tego do 1995 roku można było robić dwie zmiany. Trenerzy mieli małą możliwość, żeby tą kadrę zespołu wykorzystać, więc dostanie się do dużego klubu w wieku takim, który no, gwarantował grę w piłkę, to nie było 15, 17, 18 lat, tylko najczęściej 20 parę lat. To wtedy ktoś miał większe szanse, żeby wejść do pierwszego składu. Ta słynna starszyzna i ta hierarchia i tak dalej, pilnowania szatni była ściśle powiązana z tym właśnie, że mało zawodników zmieniało kluby w tamtym czasie i po prostu tych miejsc nie było za dużo. Z drugiej strony uważam, że 17-latek był bardziej przygotowany do tego, żeby sobie poradzić w innym miejscu. Jednak i tak, jak z perspektywy czasu sobie przypominam podróż z Gostynia do Poznania, no to jakbym miał to teraz porównać, to nie wiem, czy to dla młodego piłkarza, Polaka, który mieszka w kraju, gdzie można kupić bilet na samolot i następnego dnia być w innym miejscu. Nie wiem, do jakiej sytuacji to porównać. To były w ogóle zupełnie inne światy. I taka rozmowa z moją mamą nawet, miałem 17 lat i kiedy spotkaliśmy się po meczu Lecha w Gostyniu u mnie w domu z mamą, z tatą i z wiceprezesem Stefanem Antkowiakiem, Mama twierdziła, że to jest za szybko, że mam dopiero 17 lat, że nie powinienem wyjeżdżać jeszcze w takim wieku, że ona się martwi, że ona do Poznania w ogóle, gdzie to jest. Nie wiem, ile razy mama była do tego czasu w Poznaniu. Nikt nie podróżował tak często jak teraz, więc to był w ogóle jakiś kosmiczny krok, mając 17 lat. Wielkie obawy i tak dalej, jak to będzie wyglądało. Z drugiej strony miałem już sporo lat przepracowanych na treningach w Kani Gostyń. Miałem szczęście trafić na bardzo dobrego trenera młodzieży, pana Jerzego Bajera, który naprawdę wiele czasu poświęcał. Znaczy ja miałem szczęście, że trafiłem na takiego człowieka, który był pasjonatem piłki nożnej. To był taki początek, chyba najlepsza wersja scoutingu młodzieżowego, jaki można sobie w ogóle wyobrazić, bo trener Bajer był WF-istą w szkole podstawowej numer 2 w Gostyniu. Tam, gdzie była taka najlepsza, duża hala sportowa, też więc zimą tam można było trenować. I on organizował międzyszkolne turnieje piłki nożnej w Gostyniu i wybierał najlepszych zawodników, najlepszych piłkarzy, którzy trafiali później do Kani Gostyń, gdzie on tam też był trenerem. Więc jakby jedna osoba skupiała wiele funkcji i miała najlepszy pogląd zawodników, którzy mogli grać w piłkę nożną w danym mieście.
W tej Kani Gostyń musiałeś się wyróżniać. Ten Lech Poznań jednak cię wypatrzył w wieku 17 lat i ten Stefan Antkowiak zapukał do waszego domu i zaczął namawiać na Lecha.
No tak, na szczęście no, tak teraz trochę żartobliwie, no jak do 17 roku życia miałem szansę się pokazać, że tyle, trochę bramek mógłbym strzelić już. Grałem w ataku, natomiast ja strzelałem sporo bramek w Pucharze Michałowicza. To było takie trochę okno już na Polskę, gdzie ten turniej pokazywał w starciu już z innymi makroregionami, że można dobrze grać w piłkę i tam też strzelałem bramki, więc to jakby było potwierdzenie tego, że mogę to robić. I takie przygotowanie też, bo trener Bajer, wcześniej już wspomniany, też bardzo dużą uwagę zwracał. Jakby on nie był też nigdy zadowolony z tego, co żeśmy zrobili. Zawsze szukał coś, co jeszcze możemy poprawić. I to pamiętam do dzisiaj, ile razy nas trochę to męczyło, trochę dziwiło czasami, że chciał, żebyśmy tą słabszą nogą lepiej grali niż pół roku, rok temu. I to akurat patrząc z perspektywy czasu dla mnie też było ważne, że ja też nie bałem się uderzyć piłki lewą nogą, że kiedy była taka sytuacja, to się decydowałem na takie rozwiązanie akcji. Ale no, to było pokłosie tego, że mieliśmy dobrą też ekipę w Gostyniu i trenera, bo ja będę zawsze podkreślał, że trener, można mieć talent, można być zaangażowany, można mieć duże możliwości motoryczne, bo tutaj jeśli chodzi o piłkę wyczynową to i zawodową, to nie da się zrobić wielkiej kariery, jeżeli ktoś pod tym względem gdzieś ma jakieś deficyty. Ale i tak na końcu ten trener może dużo dać, rozwinąć danego zawodnika.
Przychodzi ten moment, że jednak mama zgodziła się na tę wyprawę do Poznania?
O tak, ja bardzo chciałem, bo no, uważałem, że jest to dla mnie duża szansa, duży przeskok i miałem już wtedy też różne propozycje, między innymi Zagłębia Lubin, bo jeden z zawodników, Jędrzej Kędziora, bramkarz Kani Gostyń, znalazł się na celowniku Zagłębia Lubin i tam bardzo zachwalał to miejsce. Natomiast ja, kiedy dostałem pierwszą propozycję, no nie zastanawiałem się długo i jakby dla mnie było to jasne, że chcę grać w Lechu Poznań. Tata pomógł, świętej pamięci, bo też był przekonany, że to jest szansa dla mnie i mama w końcu się zgodziła, ale tu chyba też taki spokój i pewność tego, co ma do powiedzenia ówczesny wiceprezes Lecha Poznań Stefan Antkowiak, pomogły w tym, że mama zgodziła się i, no, i mogłem zacząć się przygotowywać do podróży do Poznania.
No Lech musiał też obiecać rodzicom, że dopilnują tego 17-18-letniego chłopaka, nie wiem, o szkołę trzeba było zadbać, zakwaterowanie jakieś, no to wszystko na pewno jest w pakiecie. Nie tylko o piłkę chodzi w takich rozmowach.
No w tej chwili, jak porównujemy takie zachowania do klubów ekstraklasowych, które chcą pozyskać takiego młodego zawodnika, jak to wtedy wyglądało, no to ja mieszkałem, tak jak zresztą wielu innych młodych zawodników, którzy trafiali do do Lecha w hotelu kolejowym na ulicy Kolejowej. Tego hotelu już nie ma. Kończyłem szkołę zawodową w ZNTK, też miałem praktyki w ZNTK. Ta szkoła, to kończenie szkoły no, było trochę problematyczne na początku, żeby to pogodzić też z treningami, bo też trenowałem z rezerwami na Dębcu, więc to nie było wcale takie łatwe i proste. Natomiast no, najważniejsze było to, że miałem dach nad głową, miałem co zjeść i mogłem grać w piłkę. Też z kolegami, którzy rozpoczynali gdzieś karierę, bo ja przychodziłem do Lecha w momencie, kiedy juniorzy Lecha Poznań zdobyli Mistrzostwo Polski, czyli w moim wieku, czyli teoretycznie to byli najlepsi zawodnicy swojej kategorii wiekowej w Polsce. I to trochę wrócę do tego, co wcześniej mówiłem, że jak trudno było trafić do pierwszego zespołu, bo z tej drużyny Mistrza Polski to Waldek Rygier, Przemek Bereszyński, nie wiem, czy jeszcze ktoś więcej zadebiutował, kto grał później regularnie w Lechu. To też jest trudna droga do piłki profesjonalnej, a wydawałoby się, że oni byli tutaj na miejscu i bardzo dobrze ich trenerzy znali, powinni dostać może więcej szans nawet.
W tym pierwszym sezonie w Lechu trochę szans dostałeś, 12 spotkań w Ekstraklasie naliczyłem, ale rzadko oczywiście w pełnym wymiarze. To się na ogół wchodziło z ławki, i grało się od początku i schodziło się. 2 pierwsze gole zdobyte, a to był też sezon chociażby 2 meczów z Barceloną. I o ile w pierwszej rundzie tych pucharów z Flamurtari Flora zagrałeś, to z Barceloną jednak oglądałeś mecz z ławki, podejrzewam, tak? No znaczy, tak, nie macie w protokole, ale na ławce byłeś?
Tak, w drugim meczu, ale Lech wtedy miał też zawodników, którzy, jeśli chodzi o ofensywę, tak? W pojedynkę potrafili wiele zrobić, bo i Bodek Pachelski i Jarek Araszkiewicz to no, piłkarze, którzy mogli rozstrzygnąć losy meczu w pojedynkę i w takich trudnych meczach, zwłaszcza międzynarodowych, że tak to określę, to doświadczenie było nie do przecenienia i tutaj ci młodzi zawodnicy musieli czekać na swoją kolej, żeby przekonać. No, poza tym trener mógł dokonać wtedy tylko dwóch zmian, więc tutaj on nie mógł się za bardzo pomylić. Do tego kontuzja jakaś, to też nie były czasy, że można było szybko wracać do pełnej sprawności i trzeba było na takie rzeczy też uważać, więc trenerzy nie mieli łatwego życia. Ja też nie, bo ja nie trenowałem tak w Gostyniu jak tutaj, jeśli chodzi o intensywność, o też łączenie to w tym pierwszym roku. Przeskok był i spory, te wymagania, te oceny i wpasowania się, badania wydolnościowe, jakie mieliśmy i jak trzeba było być dobrze przygotowane pod względem wydolnościowym, żeby wytrzymać te różne testy. Tak na jednym pamiętam, że tam miałem 205 czy 10 tętno, no to trener mówi, to usiądź synek chwilę, odpocznij i później następna runda, nie? Więc jakby to się nikt za bardzo nie przejmował tym, że może coś tam się młodemu organizmowi stać. Ja to nazywałem trochę taką naturalną selekcją. Gorzej było jeszcze na obozach zimowych, bo tak graliśmy jakiś sparing tam w śniegu po kolana, to jakby nikogo to nie ruszało.
W górach trzeba było biegać.
Kto wrócił żywy z takiego obozu przygotowawczego w górach, no to dopiero wtedy mógł zacząć grać w piłkę. Znaczy, że on jest wydolny i jemu nic nie będzie, jak będzie mocno trenował i prawdopodobieństwo tego, że nie zdąży gdzieś za akcją jest małe. I mieliśmy dlatego też takich zawodników. Zresztą tak polska piłka z tamtych czasów słynęła z tego, że jak odnosiła sukcesy, to zazwyczaj miała zawodników o ponadprzeciętnych możliwościach motorycznych. To na pewno miało duże znaczenie.
A zapytam o takie wejście do drużyny. Jako ten młody zawodnik wchodzący, siedzący już częściej na ławce niż grający, też trzeba było nosić sprzęt albo ukłonić się w szatni, dzień dobry mówić, czy do starszych zawodników proszę pana na początku? Panie Araszkiewiczu.
Tak, pan Jarek oczywiście był. Damian, Łukasik. Natomiast no, młodzi zbieraliśmy się w szatni wyżej, bo tam wtedy jeszcze była ta szatnia, gdzie te piętrowe i
no, czyli starszyzna na dole, a młodzi piętro
tak,
wyżej.
No ci, co dopiero aspirowali do tego, żeby być piłkarzem, jak to niektórzy mówili, to musieli poczekać na swoje miejsce w szatni, bo tam też za dużo wolnych szafek nie było. Było ciasno, więc starsi zawodnicy no, mieli coś do położenia obok, więc pewnie były duże dyskusje, kto kiedy może zejść niżej i zawitać już na dłuższy czas. Oczywiście to było powiązane pewnie z decyzją trenera, żeby taki młody też był w szatni ze starszyzną. I ja o tyle miałem trochę łatwiejsze wejście, że Damian Łukasik pochodzi z Ponieca, to nie jest tak daleko od Gostynia, więc miałem takiego patrona, że tak powiem, w szatni. Na szczęście dużego, twardego, więc mogłem sobie na więcej pozwolić, aczkolwiek nigdy sobie nie pozwalałem za dużo, bo miałem zawsze wielki szacunek do starszych, zwłaszcza do tych, co już coś osiągnęli i jak pracowali i jak później też starali się utrzymać miejsce w składzie, bo to były takie trudne czasy dla tych, którzy chcieli grać w piłkę, a mieli sporo kontuzji i nie zapomnę tych widoków, kiedy właściwie po każdym treningu jeden czy drugi zawodnik, którzy mieli problemy z kolanami, oni musieli zawsze to chłodzić te kolana, bo to im puchły, także to były widoki okropne i takie zapadające na całe życie, z czym się wiąże profesjonalna piłka i na szczęście teraz zupełnie to inaczej wygląda.
Było dla ciebie zderzeniem z popularnością, jaką wiąże się gra w Lechu Poznań. No nie byłeś jeszcze gwiazdą, ale widziałeś, jak Lech elektryzuje, czy te mecze z Barceloną w pucharach, że to zupełnie inny wymiar i wymiar zainteresowania.
Nie, no oczywiście, jakby tego się też nie dało w internecie wyczytać wtedy, można było to przeczytać w gazecie najczęściej i stąd czerpaliśmy najwięcej informacji, bo tak naprawdę strzępy tego, co się działo, docierały gdzieś tam przez znajomych i to, co było w gazecie, jakby było taką wyrocznią i to, co się dzieje, więc to zainteresowanie. Oczywiście tak, natomiast blisko meczów, jakby ja mam takie wspomnienia, że im bliżej meczów, to zawsze tam dużo było rozmów i dużo się działo i gdzieś tam odczuwało się tą atmosferę. No te oceny, też tak czasami żeśmy dużo dyskutowali też po meczach, bo trochę to inaczej wyglądało pewnie niż teraz, jakby zawodnicy z tego pierwszego zespołu, którzy gdzieś później grali często razem, znali się bardzo dobrze. Znały się rodziny, dziewczyny, małżonki. Gdzieś my tworzyliśmy taką inną rzeczywistość. Być może łatwiej nam było wtedy coś zrobić więcej dla kolegi na boisku, bo po prostu to był mój kumpel, dobry znajomy, przyjaciel czasami, więc tutaj więcej te relacje były takie bardziej zażyłe, bo też spotykaliśmy się częściej poza boiskiem, więc wiedzieliśmy wiele o sobie. To na pewno nam w niektórych momentach to sporo pomagało.
Wiemy już, jak Andrzej Juskowiak trafił do Lecha Poznań w roku 1988, jak wyglądało jego wejście do drużyny, a w drugim sezonie został już mistrzem Polski i królem strzelców. Ale o tym w drugiej części naszej rozmowy za tydzień. Zatem zapraszam do słuchania lechowych historii także za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.